Witaj na stronie podcastu chrześcijańskiej wspólnoty Swojczyce we Wrocławiu. Każde rozważanie, jakie tu zamieszczamy, jest zainspirowane Pismem Świętym, które, jak pisze apostoł Paweł, jest pożyteczne do nauki, do wykazywania błędu, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był w pełni gotowy, wyposażony do wszelkiego dobrego dzieła. Wierzymy, że rozważanie, które za chwilę usłyszysz, wniesie w Twoje życie trwałą, pozytywną zmianę. O co się modlimy? Zapraszamy!
Niech mi Pan powie, ile to będzie kosztować. W tym czasie, kiedy słowo inflacja jest odmieniane przez wszystkie możliwe przypadki, to pytanie coraz częściej gości, nawet jeśli nie na naszych ustach, to w naszych głowach. Część z Was pewnie wie, że nasz samochód rodzinny, który przez 8 lat mniej więcej bez żadnych większych usterek służył nam dzielnie, ostatnio zaczął pokazywać swoją gorszą stronę. I wiecie, jak to jest. Niby człowiek wie, ale zawsze się łudzi. Więc jak w okolicach kwietnia, nistego, nizowego, jadąc, nagle zapaliła się kontrolka silnika, no to było jednocześnie zaskoczenie i nie było zaskoczenia. Nie wiem, jak wy macie. Część z was na pewno przyjechała tu samochodami. Część z tej części na pewno kiedyś była u mechanika albo borykała się z jakimiś problemami technicznymi w samochodzie. No i to u mnie wyglądało tak, że na początku pojawia się panika. Nie wiem, co się dzieje, tak? Nie wiem, czy ten samochód może jechać dalej, czy nie. No ale potem pojawia się taka myśl i nadzieja, że są ludzie, którzy się na tym znają. Pojadę do mechanika, będzie dobrze. Wystarczy pewnie coś wymienić, coś się poprawić, coś wyregulować. Będzie okej. To był kwiecień. Teraz mamy październik, ten problem dalej jeszcze nie jest rozwiązany. Po drodze wymieniana była pierwsza część, druga część, trzecia część, z powrotem pierwsza część. Różne rzeczy były robione, no niestety dalej nie jest dobrze. I za każdym razem, jak przychodziłem do tego mechanika odebrać samochód już po naprawie, no to właśnie w głowie pojawiła mi się ta myśl, ile to będzie kosztować tym razem. Każdy z nas, jeśli jeszcze nie stanął, to z pewnością kiedyś stanie przed pytaniem o koszt, a co za tym idzie także o opłacalność jakiejś decyzji, tak? Czy ten samochód jeszcze w ogóle warto naprawiać. A na to, że to jest ważny temat, na to, że on jest nośny, że ludzie o tym myślą, wskazuje też fakt, że tak zwana drożyzna była jednym z motywów niedawno zakończonej kampanii wyborczej. Niektórzy powiedzieliby, że na szczęście zakończonej kampanii wyborczej. Ja w sumie również musiałbym przyznać, że poziom oraz styl, w jakim była prowadzona, nie wzbudził we mnie zbyt wielu pozytywnych emocji, ale jednocześnie skłoniło mnie to wszystko, czego byliśmy wszyscy świadkami, skłoniło mnie to do pewnych przemyśleń. A mianowicie zacząłem się zastanawiać, jak w takich wyborach poradziłby sobie Jezus? Jak wyglądałaby kampania prowadzona przez Niego? I czy w ogóle są jakieś punkty wspólne między tym, co mówił on wtedy, kiedy żył, a tym, jak wyglądała kampania do parlamentu w Polsce w roku 2023? Jak myślicie? Ja w pierwszym odruchu to się chciałem w czoło puknąć. Gdzie Jezus, a gdzie nasi politycy? Ale nie poddałem się w tym momencie i zacząłem się zastanawiać trochę głębiej. I znalazłem jedno podobieństwo. Może jest ich więcej, ja znalazłem jedno. Mianowicie, partie polityczne przygotowują programy wyborcze. W tym roku może to tak nie do końca było, ale co do zasady, partie chcą w jakiś sposób przekonać nas do siebie, przedstawić swój program, swoje pomysły i przygotowują programy. Bóg też ma swój program wyborczy. Z programem partii, nazwijmy ją roboczo tak samo jak nasza seria kazań, partia #Jezus, z programem tej partii szczegółowo możemy zapoznać się tutaj. Wydana dość dawno, wciąż aktualna. I to nie jest jedyne podobieństwo, bo zarówno w programach wyborczych partii, jak się tak wczytamy, zastanowimy, zaczniemy analizować, to zarówno w programach wyborczych partii, jak i w Biblii możemy napotkać naprawdę fantastyczne obietnice. Obietnice szczęśliwego, dostatniego, spełnionego życia. Obietnice bezpieczeństwa, obietnice wolności, obietnice sprawiedliwości i przestrzeni do rozwoju. Na pewno zgodzicie się ze mną, że w Biblii jest wiele pięknych obietnic. Fragmentów, które podnoszą nas na duchu, które mają na celu przypomnieć nam, że jesteśmy dla Boga ważni. To właśnie te wersety, które z chęcią wieszamy sobie w domach jako dekoracje, czy ustawiamy na tapetę w telefonie. Ale to podobieństwo między programem politycznym partii a Biblią prowadzi nas do jednej kluczowej różnicy. Bo partie polityczne z całą pewnością nie chcą, żebyś myślał o tym, jaki będzie koszt ich obietnic. Korzyści? Oczywiście, proszę bardzo, tu. Koszty? To ktoś inny na pewno poniesie. A Biblia, oprócz tego, że jest pełna tych pięknych fragmentów, jest też pełna fragmentów trudnych. Fragmentów wprawiających nas w zakłopotanie albo budzących dyskomfort. Dziś przyjrzymy się jednemu z takich fragmentów. Przyjrzymy się, jakie podejście do kosztów związanych z oddaniem na Niego swojego głosu prezentował Jezus. Otwórzcie razem ze mną Ewangelię Łukasza na 9 rozdziale. Zaczniemy od wersetu 23. Łukasza 9:23. Następnie zwrócił się do wszystkich. Jeśli ktoś chce iść za mną, niech się wyrzeknie samego siebie. Bierze swój krzyż na siebie codziennie i naśladuje mnie. I na razie tutaj przerwiemy. Bo to tylko jeden werset. Policzyłem, on ma dokładnie 156 znaków. Zatem gdyby Jezus był jak nasi politycy i kochał Twittera tak samo jak nasi politycy, to zmieściłby się nawet na nim w tych czasach dawnych, kiedy limit wynosił 160. To tylko jeden werset, ale ile w nim treści. Dla początku zacznijmy od ustalenia, kim są owi wszyscy, do których Jezus kieruje swoje słowa. I z tym na szczęście nie będziemy mieli problemów, bo jeśli cofniemy się do wersetu 18, gdzie ta scena, ta rozmowa miała swój początek, przeczytamy, że Jezus modlił się na ustroniu, a byli przy nim uczniowie. A zatem odbiorcami są uczniowie. Jego słowa są kierowane bardzo szeroko, do wszystkich, którzy zadecydowali się, że chcą za nim podążać. Idąc dalej, chciałbym, żebyśmy popatrzyli na ogólne przesłanie tego wersetu. Myślę, że nie będzie z tym większych problemów, bo Jezus nie zwykł owijać w bawełnę. Gdybym miał to podsumować, powiedziałbym, że sensem tego wersetu jest, bycie uczniem Jezusa będzie miało swoją cenę. Innymi słowy, jeśli chcesz iść za Jezusem, musisz się tego spodziewać i być na to gotowym. Albo jeszcze bardziej kondensując to, Bóg stawia nam wymagania. Jak to wygląda w praktyce? Zanim powiemy sobie, czym jest owo wyrzekanie się samego siebie oraz branie swojego krzyża, myślę, że warto by poświęcić parę minut i zastanowić się, czym ono nie jest. Ponieważ w naszym polskim i katolickim kontekście kulturowym obie te frazy obrosły znaczeniami, których Jezus z całą pewnością nie miał na myśli. A zatem nie chodzi tu na przykład o fizyczne cierpienie, choroby czy udręki, które moglibyśmy w jakiś sposób ofiarować Bogu albo w jakiś sposób dodać do tego, co Jezus wykonał na krzyżu. Powiedzmy to sobie jasno, cierpienie nie było częścią oryginalnego planu stworzenia. Co za tym idzie? Bóg nie potrzebuje twojego cierpienia. Gdyby je potrzebował, to stworzyłby je od początku. Byłoby obecne w ogrodzie Eden, a tak nie było. Ponieważ Bóg się nie zmienia, to grzech pierwszych rodziców nie mógł też zmienić natury Boga. Zatem Bóg nie potrzebuje twojego cierpienia. I jestem szczerze przekonany, że nie jest też sadystą, który czerpałby przyjemność z tego, że trapią nas choroby i nieszczęścia. Ale uważajmy, żeby nie popaść tutaj ze skrajności w skrajność. Bo to wszystko nie znaczy oczywiście, że w Jego planie dla ciebie nie ma miejsca na trudności, na wyzwania, a może też i ból. Po pierwsze, wszystkie te rzeczy po prostu naturalnie pojawiają się w naszym życiu. A po drugie, jeśli pozwolimy Bogu, to On będzie się nimi posługiwał. Powiedzieliśmy już, że Bóg stawia nam wymagania. Ale oczywiście należy tutaj zaznaczyć, że te wymagania warunkowane są naszą wolą pójścia za Jezusem. Natomiast jeśli chcesz być Jego uczniem, to wymagania to jest coś, czego powinieneś się spodziewać. Idąc dalej, słowa, by wyrzec się samego siebie z kolei, nie są wezwaniem do życia w ascezie, do pozbycia się dóbr materialnych, zamknięciu się na odludziu i poświęceniu się modlitwie i kontemplacji. Są wezwaniem do czegoś znacznie trudniejszego. Są wezwaniem do zrezygnowania z tego wszystkiego, czego jako ludzie zwykliśmy pragnąć, a co albo już cenimy, albo moglibyśmy potencjalnie zacząć cenić wyżej od Boga i od Jego Królestwa. Co to mogłoby być? Wydaje mi się, że ludzie mają kilka takich dyżurnych pragnień. Chęć gromadzenia rzeczy, prowadzenia wygodnego, dostatniego, albo po prostu zmysłowo przyjemnego życia. Może to być też pragnienie posiadania władzy nad innymi, albo chęć sławy, uznania i podziwu ze strony innych ludzi. Dla każdego to może być coś innego, ale ostatecznie wszystko sprowadza się do jednego wspólnego mianownika. Bóg chce od nas rezygnacji z przekonania, że jesteśmy centrum wszechświata. Chce, żebyśmy porzucili tak przyjemny i tak naturalny dla nas egoistyczny sposób myślenia. Wiecie, nie wiem, jak świat wyglądał kiedyś. Mogę sobie wyobrażać. Natomiast wiem na pewno, że to wezwanie obecnie jest absolutnie kontrkulturowe. Więc mówisz, Panie Jezu, że nie jestem najważniejszy? Że nie jestem samowystarczalny? Że nie mam dążyć do osiągnięcia własnego szczęścia? Spełnienia za wszelką cenę? Wydaje mi się, że w uszach dużej części współczesnych ludzi brzmi to niemal jak słowa szaleńca. I już samo to, tak myślę, wystarczyłoby, żeby odstraszyć wielu. Zarówno wtedy, jak i dziś. A wiemy przecież, że Jezus na tym nie poprzestał. Ponieważ w drugiej kolejności, na jednym oddechu, przywołuje obraz skazańca niosącego swój krzyż. I to jest obraz, który dla jego słuchaczy wtedy był absolutnie czytelny. Czym był krzyż? Był narzędziem egzekucji. Był symbolem odrzucenia, poniżenia, cierpienia, a wreszcie także i śmierci. I okej, w Polsce obecnie raczej nie grozi ci, że z powodu wiary w Jezusa stracisz życie. Musimy pamiętać, że są miejsca na świecie, kiedy to zagrożenie jest realne. Natomiast ważne jest tutaj zadanie sobie pytania. Czy byłbyś, czy byłabyś na to wszystko gotów dla Niego? To nie jest łatwe pytanie. Ale równie ważny w tym obrazie, co sam krzyż, jest fakt, że skazaniec bierze go na siebie dobrowolnie. Więc gdyby wyciągnąć z tego taką esencję, myślę, że Jezus wzywa nas tutaj do całkowitego zaufania Bogu. Do zaufania nawet wtedy, kiedy wydaje nam się, że nasze życie powinno potoczyć się inaczej. I nawet wtedy, kiedy wydaje nam się, że On nas nie słyszy. To jest ten rodzaj zaufania, który w trudnych momentach, a przecież wiemy, że życie rzadko komu oszczędza trudnych momentów, w tych trudnych momentach zamiast wołać: Boże, dlaczego ja? Woła: Boże, czego chcesz mnie przez to nauczyć? Wiecie, to jest ten rodzaj zaufania, który rodzi się stopniowo. W bólach, można by powiedzieć. Dzień za dniem, jedna trudna sytuacja za drugą trudną sytuacją. To będzie wymagać czasu i cierpliwości. No i wreszcie ostatnie wezwanie z tego wersetu, do naśladowania Jezusa. Wydaje się brzmieć najłagodniej i być najprostsze, przynajmniej w porównaniu do tych poprzednich. To znaczy, dopóki nie uświadomisz sobie, jak bardzo Jezus kochał ludzi, jak im służył i jak ostatecznie poświęcił dla nich swoje życie. Chcę chcesz naśladować Jezusa, ale tak naprawdę, to przede wszystkim bądź gotów, by stawiać innych ludzi wyżej od siebie i od swojej wygody. Przygotuj się na to, że też będziesz musiał coś dla nich poświęcić. Wydaje mi się, że do tego stopnia nie w smak jest nam tego typu nauka, że całkiem licznie powstają obecnie kościoły nazywające się progresywnymi lub inaczej przyjaznymi dla poszukujących, które te trudne fragmenty starają się jakoś po swojemu zreinterpretować, a czasami po prostu je przemilczają albo wprost odrzucają. Wszystko, żeby tylko nikogo nimi nie zrazić czy nie zniechęcić. To te kościoły, w których zdania Bóg cię kocha i Bóg jest miłością, są rozumiane tak, jakby znaczyły: Bóg akceptuje cię takim, jaki jesteś i nie wymaga od ciebie absolutnie niczego. A w szczególności już nie chce, żebyś cokolwiek sobie ani w swoim życiu zmieniał. To jest najgorszy rodzaj kłamstwa, bo to jest niemal prawda. Oczywiście, że Bóg cię kocha. Kocha cię tak bardzo, że postanowił samego siebie poniżyć, przyjść na ziemię jako człowiek, a potem dać się zabić, jak wspominaliśmy przed chwilą w pamiątce wieczerzy, tylko po to, żebyś ty nie musiał ponosić kary za swoje winy. I to wszystko, mimo tego, że żadne z nas niczym sobie na taką przychylność z jego strony nie zasłużyło. Jednak to, że Bóg nas kocha, wcale nie znaczy, że nie ma prawa stawiać nam wymagań, ani że nie chce, żebyśmy się zmieniali. Oczywiście, że ma prawo i oczywiście, że chce. Zaakceptowanie tego jest trudne, zgadzam się. A czasem nawet boli. U mnie to jest sprzeczne z moim grzesznym, egoistycznym, dawnym sposobem myślenia, który chciałby ciągnąć mnie dokładnie w przeciwnym kierunku. A nawet jeśli nie w przeciwnym kierunku, to przynajmniej w kierunku, który ja sam sobie wyznaczę. Jezus nie jest jak partia polityczna, który zrobi wszystko, żebyś tylko oddał na niego swój głos. Nie przemilcza trudnych fragmentów swojego nauczania, swojego programu, tylko w nadziei, że kiedy się zorientujesz, to będzie już za późno, żeby się wycofać. Zależy mu, żebyś, jeśli zdecydujesz się za nim iść, był świadomy, była świadoma, ile będzie cię to kosztować. Bo to, że będzie, jest pewne. Tylko jeśli tak jest, jeśli taka jest prawda, to kim trzeba być, żeby się na to zdecydować? Czy Jezus na swoich naśladowców szuka ludzi niespełna rozumu? Zapewne są tacy, którzy tak właśnie myślą. Ale proszę, posłuchajcie, co Jezus powiedział dalej i ocenicie sami. Każdy bowiem, kto chciałby ocalić swoją duszę, utraci ją. Każdy zaś, kto utraci swoją duszę dla mnie, ocali ją. Bo cóż za korzyść odniósł człowiek, który zdobył cały świat, a siebie zgubił lub zatracił? Kto bowiem wstydzi się mnie i moich słów, tego i Syn Człowieczy będzie się wstydził, gdy przyjdzie w chwale swojej, Ojca oraz świętych aniołów. Zapewniam was także, pośród obecnych tutaj są również tacy, którzy zanim umrą, zobaczą Królestwo Boże. Czy to brzmi dla was jak słowa kogoś szalonego? Bo dla mnie brzmi jak słowa kogoś, kto ma po prostu inną, szerszą perspektywę. Jeśli traktować nasze życie jako dobro, które można zainwestować, a myślę, że nie jest to nietrafiona analogia, to Jezus zdecydowanie zachęca cię do tego, żeby twój horyzont inwestycyjny był długoterminowy. Bo on patrzy na twoje życie ze swojej perspektywy. Perspektywy, która póki co dla nas jest niedostępna, bo jest nieskończona i wieczna. To perspektywa, która sięga aż do czasów Jego powtórnego przyjścia i czasów, kiedy Jego Królestwo zapanuje w pełni. A co ciekawe, Jezus obiecuje też niektórym ze swoich uczniów, jak czytaliśmy, że jeszcze za życia zobaczą owo Królestwo. I choć ciężko z całą pewnością powiedzieć, co miał na myśli, to większość komentatorów skłania się ku interpretacji, że chodziło mu o swoje przemienienie, opisane chwilkę potem. O przemienienia na górze Tabor, gdzie razem z nim obecna była trójka jego najbliższych uczniów. Ale wśród biblistów nie brak też głosów mówiących, że ta konkretna obietnica została spełniona ponownie w dniu Pięćdziesiątnicy, gdy nastąpiło wylanie Ducha Świętego. I jeśli ta interpretacja jest prawdziwa, to znaczy, że echa tej obietnicy wciąż są aktualne w każdym kolejnym pokoleniu naśladowców Jezusa. Duch Święty mieszkający w wierzących stanowi przedsmak Królestwa Bożego. Jego moc jest z nami, jeśli tylko Mu pozwolimy, będzie w nas działać. Prawda jest taka, że Bóg wzywa nas do bezkompromisowego i bezwarunkowego oddania Mu całego swojego życia. Nie jest zainteresowany tym, żeby złowić jak największą liczbę wyznawców. Nie jest zainteresowany niedzielnymi chrześcijanami. W rzeczywistości, jeśli zastanowić się, to ten fragment uczy nas, że coś takiego nie istnieje. Jeśli chcesz być Jego uczniem, to wiedz, że musisz to robić na Jego warunkach, nie na swoich własnych. Kościoły przyjazne poszukującym mają z kolei dokładnie odwrotne podejście. Są przekonane, że im więcej ludzi ściągną, im więcej ludzi do nich przyjdzie, tym lepiej wypełniają swoją misję. I poniekąd rozumiem, skąd takie myślenie się bierze. Nie jest ono pozbawione zupełnie podstaw biblijnych. Pamiętamy choćby nakaz Jezusa, by pozyskiwać uczniów wśród wszystkich narodów. Ale w efekcie, załóżmy, nawet że mając dobre intencje, kościoły te dostosowują i unowocześniają nie tylko formę swojego przekazu. To jeszcze nie byłoby wcale złe. Niestety dostosowują też treść tego, co głoszą ludziom. Nawet jeśli nie mówią rzeczy w oczywisty sposób sprzecznych z Biblią, co niestety też się zdarza, to przekazują treść Ewangelii w sposób wybiórczy i niepełny. A to jest już poważny zarzut. Mam w ogóle wrażenie, że my jako chrześcijanie trochę znieczuliliśmy się na takie fragmenty, jak ten dzisiejszy. Traktujemy je jako opis swego rodzaju złotego standardu chrześcijaństwa. I to akurat jeszcze jest w porządku, bo faktycznie można by tak o nim myśleć. Problem zaczyna się odrobinkę dalej, ponieważ następnie bez problemu akceptujemy fakt, że ten złoty standard jest dla nas całkowicie nieosiągalny. Przechodzimy nad nim do porządku dziennego. Może ktoś tak umie żyć? Może ktoś tak chce żyć? Ale ja nie muszę. Mam szczerą nadzieję, że nikt z was tak nie myśli. A jeśli tak myślisz, to proszę cię jak najszybciej porzuć takie myślenie. Bo właśnie w ten sposób ignorujemy i traktujemy wybiórczo słowa tego, za którym, jak mówimy, chcemy podążać. Niezależnie od tego, czy uważasz się dziś za naśladowca Jezusa, czy nie, nie daj się nabrać na łatwe chrześcijaństwo, które nie stawia żadnych wymagań. Jakkolwiek może zabrzmieć to brutalnie, to nie jest chrześcijaństwo. Naśladowcą Jezusa można być tylko akceptując Jego warunki. Wszystkie. Ale jednocześnie proszę cię, nie traktuj tego, co tutaj mówię, jako oskarżenie. Nie traktuj tego fragmentu, nie traktuj Pisma Świętego jako coś, co macie oskarżać. Traktuj to raczej jako zachętę do autorefleksji. Bo to oczywiste, że bycie uczniem Jezusa to proces. Jest to droga, na której każdemu z nas będą zdarzać się upadki. Ten złoty standard, o którym czytaliśmy, musi jednak być naszym kompasem, stale wskazującym właściwy kierunek. I tak naprawdę pytanie jest, czy na tej drodze idziesz, stoisz w miejscu, czy też może się cofasz. Jeśli jesteś naśladowcą Jezusa, to pomyśl. Poobserwuj sam siebie i zastanów się, czy ten fakt cokolwiek zmienia w twoim życiu. Czy widzisz w nim jakieś koszty bycia chrześcijaninem? Żeby to bardziej ukonkretyzować, czy jest coś, co robisz, albo coś, czego nie robisz, wyłącznie dlatego, że postanowiłeś za nim iść. Spróbuj sięgnąć pamięcią wstecz do czasów sprzed swojego nawrócenia. Ci z was, którzy wyrastali w Kościele, mają trochę trudniej, ale wierzę w was. Pomyśl, czy jest coś, co poświęcasz. To może być twój czas, pieniądze, wysiłek, jaki wkładasz, cokolwiek. Cokolwiek, czego ty sprzed nawrócenia nie byłby skłonny poświęcić. Jeśli widzisz, że twoje chrześcijaństwo niesie ze sobą jakiś koszt, to choć z całą pewnością nie przyjdzie ci to łatwo, ciesz się. Bo dzięki temu wiesz, że zmierzasz we właściwym kierunku. Czytając Słowo Boże, warto stale zadawać sobie dwa pytania. Co Bóg chce nam przez nie powiedzieć? Oraz, i to jest szczególnie ważne przy takich trudnych fragmentach, dlaczego nam to mówi? Ponieważ taka już jest nasza ludzka natura. Tylko kiedy w pełni zrozumiemy i zaakceptujemy owo dlaczego, dopiero wtedy będziemy skłonni podjąć wysiłek, żeby owo co faktycznie wprowadzić w życie. W przypadku trudnych fragmentów jest to o tyle istotne, że kiedy czytamy je, łatwo może przychodzić nam przypisywanie Bogu niewłaściwych intencji. A więc na koniec zastanówmy się nad dlaczego. Jak myślicie, czy Bóg chce nas tutaj przestraszyć? Czy chce nas zniechęcić do podążania za Jezusem? A może chce nas, w nas wzbudzić poczucie winy, że nie dorastamy do jego standardów? Wiecie, jestem w stanie wyobrazić sobie kogoś, kto czytając ten tekst dojdzie właśnie do takich wniosków, do któregoś z nich. Bo bez dwóch zdań lekcja, której Jezus nam dzisiaj udziela, nie jest łatwa. Ale wiecie, również takie niełatwe lekcje jak najbardziej mogą wypływać z miłości. Jeśli kiedykolwiek byłeś zaangażowany w wychowywanie dzieci, to na pewno wiesz, o czym mówię. I myślę, że właśnie tak jest w tym wypadku. Bóg chce, żebyś się zmienił. Dokładnie dlatego, że cię kocha. Bo On wie, że zmiana, którą chce ci zaproponować, nigdy zmusić, ta zmiana będzie zmianą wyłącznie na lepsze. A ponieważ nas kocha, to chce, żebyśmy wzrastali i coraz lepiej wykorzystywali to wszystko, czym nas obdarował. A jednocześnie zachęca, byśmy patrzyli na nasze życie i na nasze wybory z szerszej perspektywy niż ta, do której jesteśmy przyzwyczajeni, którą mamy na co dzień przed oczami. To właśnie dlatego wyrzekanie się samego siebie jest dla nas jednocześnie tak trudne i tak dobre. Bo bycie naśladowcą Jezusa wymaga, byś radykalnie zmienił kierunek, w którym zmierza twoje życie. Nie ma drogi na skróty. Ostatecznie jednak zyskasz bez porównania więcej, niż kiedykolwiek będziesz musiał poświęcić. Amen.
Gdy w twoich uszach brzmią jeszcze słowa rozważania, zachęcamy cię, żebyś w krótkiej modlitwie zwrócił się do Boga, aby utrwalał swoje słowo w twoim codziennym życiu. A jeśli jesteś zachęcony, aby nawiązać głębszą relację ze Stwórcą, zwróć się do Niego w prostych słowach, zapraszając, aby stał się Twoim Panem i przejął stery Twojego życia. Zapraszamy Cię, abyś nas odwiedził na niedzielnym nabożeństwie, jeśli jesteś z Wrocławia lub okolic. Nasz adres znajdziesz na stronie internetowej www.wroclaw.kwch.org.